Poranny gość Radia Rodzina.
A naszym porannym gościem Radia Rodzina jest wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji. Dzień dobry, witamy o poranku.
Dzień dobry panie redaktor i dzień dobry państwu.
Panie marszałku, czy po eurowyborach Konfederacja realnie jest dziś trzecią siłą polityczną w Polsce? Czy to nastroje antyunijne i eurosceptyków zwyciężyły?
Mieliśmy trzeci wynik, to bez wątpienia. I siła kreowana na trzecią drogę, czyli koalicja PSL-u i ruchu Szymona Hołowni, osłabła na tyle, że ją wyprzedziliśmy. Wyprzedziliśmy także lewicę. Więc udało nam się w eurowyborach osiągnąć dwa cele, które stawialiśmy sobie już wcześniej w wyborach parlamentarnych. I jesteśmy z tego dumni. Dziękujemy wszystkim, którzy nam zaufali. Zapraszamy do współpracy z nami i prosimy o więcej. Natomiast trzeba z pokorą podchodzić do wszystkich wyników wyborczych. To tylko jedne wybory. Wybory europejskie charakteryzują się w Polsce najniższą frekwencją.
Zgadza się.
Z czym oczywiście, żebyśmy rzeczywiście na stałe stali się trzecią siłą, a docelowo chciałbym, żebyśmy stali się pierwszą lub drugą, zależnie oczywiście od nastroju wyborców, ale no walczymy po prostu o to, żeby tą polską politykę naprawić, uzdrowić i współrządzić Polską albo rządzić nią, a nie tylko mieć rację będąc w opozycji, więc to nie jest szczyt naszej aspiracji. I musimy na pewno dalej pracować. Także to nie jest, my nie spoczywamy na laurach, cieszymy się. Uzyskaliśmy 6 mandatów do Europarlamentu, natomiast wskazujemy na to, że 40 kilka mandatów ciągle poszło do tych sił, które realizują szkodliwy program albo zdradzały swoich wyborców w poprzedniej kadencji, mając pozornie fajne hasła, ale później robiąc zupełnie coś innego. I tutaj ciągle ten cały bałagan jest po prostu do posprzątania.
Mm-hmm. A za ile lat Polska mogłaby być przygotowana do opuszczenia Unii Europejskiej, bo tak twierdzi wasza europosłanka, która wykręciła dobry wynik w Wielkopolsce? Mam na myśli panią Annę Bryłkę.
Nie ma potrzeby wdawać się w takie rozważania, bo my na stole mamy znacznie poważniejsze problemy, takie jak kryzys energetyczny, kryzys na granicy, przekształcanie Polski stopniowo w korytarz nielegalnej imigracji, jakąś niesamowitą indolencję, czy wręcz złą wolę, jeżeli chodzi o ludzi, którzy są w tym nowym rządzie. To są realne wyzwania. Natomiast nasze członkostwo w Unii Europejskiej, to wszystko zależy od Polaków. Jeżeli Polacy stwierdzą, że mają dosyć płacenia dwu czy więcejkrotnie zawyżonych rachunków za prąd, mają dość zamykania zakładów pracy, bo ich w Polsce nie będzie stać na płacenie tych rachunków za prąd. My w tej chwili mamy już prąd wielokrotnie droższy niż w wielu innych państwach na świecie, z których importujemy produkty. Idziemy w kierunku też ograniczenia praw własności, jeżeli chodzi o transport, jeżeli chodzi o budownictwo. I jeżeli Polacy stwierdzą, że mają tego wszystkiego dość, to wyjdzie w sondażach. A my jako politycy będziemy wyciągać z tego wnioski. Natomiast wciąganie nas nieustannie w dyskusję o opuszczeniu Unii Europejskiej przez Polskę jest jakby o tyle jałowe, że w tej chwili po prostu Polacy tego nie chcą. Polacy jasno to pokazują w wyborach i w sondażach, chcą, żebyśmy walczyli o polskie interesy wewnątrz Unii Europejskiej. Ja ze względu na to, że jestem uczciwy, za każdym razem mówię, że to jest ekstremalnie trudne, ponieważ my tam mamy bardzo mało do powiedzenia, w szczególności po traktacie lizbońskim, które pogorszył naszą pozycję i które popierały PiS, Platforma, Lewica, PSL i dawna Unia Wolności. A więc wszystkie partie polityczne poza tymi, które tworzą Konfederację. I moim zdaniem każdy, kto jest niezadowolony z tych upokorzeń czy z tych różnych gospodarczych niedogodności czy szkód, które w tej chwili wyrządzone są przez regulacje unijne, powinien zadać sobie pytanie, czy było zasadne popierać te partie, bo to one do tego doprowadziły. I moim zdaniem po prostu musimy wyciągać wnioski i najpierw robić porządek tu u siebie na scenie politycznej, a dopiero później podchodzić do spraw międzynarodowych. Natomiast pani nawiązuje do wywiadu Anny Bryłki, czy wywiadów. I moim zdaniem Anna Bryłka, obecnie już europoseł elekt z naszej formacji, podnosi dość interesującą kwestię, a mianowicie, że żeby w ogóle prowadzić te polityki, które oddaliśmy Unię Europejską, to trzeba mieć do tego kadrę. A polscy politycy przyzwyczaili się przez ostatnie 20 lat, że po prostu Bruksela albo Niemcy myślą za nas w każdej sprawie, a my po prostu tylko wykonujemy to, co oni nam przyszłą do wykonania. I w związku z czym
maszynka do głosowania, rządowej, rozumiem, z pana strony jesteśmy?
Proszę zwrócić uwagę, że my nie mamy na przykład Ministerstwa Energii albo Ministerstwa Handlu Zagranicznego. My sobie powołaliśmy, to znaczy rząd PiS-u powołał Ministerstwo Klimatu. Tak jakby rząd PiS-u rządził klimatem na świecie. Nie rządzi klimatem, nie mamy żadnego wpływu na klimat, ale powołali Ministerstwo Klimatu w miejsce dawnego Ministerstwa Środowiska. Tak samo mamy Ministerstwo od Funduszy Unijnych, a nie mamy Ministerstwa od Handlu Zagranicznego. Dlatego już jesteśmy ogrywani na Ukrainie, gdzie mówiono było, że będziemy uczestniczyć w odbudowie, a już w tej chwili i w branży, i wśród dziennikarzy jest konsensus, że to może być dla nas drugi Irak, czyli miejsce, na które bardzo dużo wydaliśmy i zaangażowaliśmy się, a następnie nie dostaliśmy żadnych korzyści, śmietankę spiły inne państwa. I to są konsekwencje braku odpowiedniej kadry w administracji rządowej. Jeżeli się całą strategię oddaje za granicę, a tak zrobiły rządy po 89., no to tą strategię pisze ktoś inny i ma się kadrę wykonawców.
Panie marszałku.
Na przykład odrobienia rozdań funduszy unijnych. Tych mamy bardzo wielu, mamy tysiące w administracji.
A czym dzisiaj różnicie się od Prawa i Sprawiedliwości? Minister sportu Sławomir Nitra stwierdzi, że dzisiaj można powiedzieć, że zarówno Konfederacja, jak i PiS w kwestiach europejskich pokazują nam dokładnie tę samą agendę.
To jest kompletna nieprawda. Przede wszystkim pytanie, czy oceniamy słowa, czy czyny? Panie redaktor, czy chcemy rozmawiać o hasłach, czy...
Oczywiście, że o czynach, panie marszałku.
To jeżeli chodzi o czyny, to PiS nie różnił od Platformy, to znaczy ich rząd centralizował Unię Europejską, akceptował wszystkie poprawne politycznie programy, z wyjątkiem jednego, czyli dystrybucji nielegalnych imigrantów. Natomiast też nie wykazał skuteczności w zablokowaniu tego i dlatego to już wchodzi. To było postanowione jeszcze przed zmianą rządów, co trzeba uczciwie powiedzieć. I procedura większościowego przegłosowania tego była wdrożona jeszcze, kiedy premierem był Mateusz Morawiecki. I nawet to próbowali ukryć przed społeczeństwem. Pamiętam przedwyborczy szczyt w Hiszpanii, w Grenadzie, gdzie premier Morawiecki symulował polskie weto w tej sprawie, nie informując opinii publicznej, że ten szczyt jest w ogóle na inny temat i że nie mamy prawa weta. Także ja uważam, że PiS jest partią, która w polityce europejskiej potworną uprawiała hipokryzję. Tutaj przedstawiała się jako partia obrońców suwerenności, a w Unii Europejskiej w Brukseli zgodziła się na Europejski Zielony Ład, na Fit for 55, na nakładanie na Polaków europodatków. Sam Mateusz Morawiecki to proponował, na emitowanie zadłużenia unijnego, na warunkowanie pieniędzy nie tylko tak zwaną praworządnością, która nigdy, nigdzie nie została zdefiniowana, ale niezliczoną liczbą różnych wymogów związanych z polityką tak zwaną klimatyczną, na likwidację górnictwa w Polsce i to było wdrażane, kopalnie, które mogłyby wydobywać węgiel, były zamykane w okresie rządów PiS i mamy program całkowitego zlikwidowania górnictwa w Polsce. Uważam, że są to rzeczy tak głęboko karygodne, że w ogóle ja wiem, że ta partia ma ciągle wielu wyborców, natomiast moim zdaniem po prostu szanujący się Polak nie może popierać partii, która zrobiła takie rzeczy. Dla mnie to jest na poziomie po prostu zdrady interesów gospodarczych Polski, mówiąc najdelikatniej. Więc jeżeli ktoś pyta, czym się różni PiS od Konfederacji, no my byśmy żadnej z tych rzeczy nie zaakceptowali. Jeżeli ktoś chce ludzi pryncypialnych i twardych, to jest Konfederacja, jeżeli ktoś chce oportunistów, kunktatorów...
A czy Konfederacja, to panie marszałku, wie już z jaką frakcją będą się trzymać w Parlamencie Europejskim?
Prowadzimy w tej chwili rozmowy w Parlamencie Europejskim i do konkluzji tych rozmów jeszcze zostało pewnie tydzień, dwa tygodnie, więc ja na razie nie będę tego przesądzał.
Czy kontrowersyjny Grzegorz Braun będzie nas godnie reprezentować, czy nie ośmieszy Polskę na arenie europejskiej? Nie ma pan troszkę takich wątpliwości związanych z tym wyborem?
Pani redaktor, po pierwsze ja nie będę mówił źle o kolegach.
No jasne, ja rozumiem, tylko mimo wszystko, czy gdzieś tam nie czuje pan troszkę...
Wykazywali najwyższą aktywność na polu parlamentarnym. Gdyby inni posłowie byli tak aktywni i tak pryncypialni jak Grzegorz Braun.
No jest wyrazistą postacią, to trzeba przyznać, zgadza się.
Ale nie tylko wyrazistą, bo wyrazistych mamy w Sejmie wielu. Natomiast mamy wyrazistych w głupocie niestety, czy w jakichś prowokacjach. Natomiast Grzegorz Braun zrobił...
No ale z gaśnicą także głupota. Tak, no to, proszę przyznać, już rozmawialiśmy na ten temat.
Nie chcę do tego wracać.
Nie chcemy do tego wracać, bo boimy się, że wszystkie gaśnice z Polski znikną.
Natomiast stawał niezliczoną ilość razy w obronie praw obywatelskich Polaków w pandemii i nie tylko. Zadawał niewygodne pytania w kontekście wytransferowania ogromnych polskich zasobów na Ukrainę bez żadnej wzajemności. I gdyby więcej polityków miało takie podejście, to byśmy byli, jeszcze raz to podkreślę, państwem lepszym i zdrowszym. Jak wyjdzie w Parlamencie Europejskim, to już to jest kolejny rozdział, który napisze sam Grzegorz Braun. Ja mu życzę jak najlepiej, oby ten jego głos był tam również zauważony i usłyszany. Nadmienię, że w Parlamencie Europejskim przez te kadencje wszystkie było naprawdę wielu posłów wyrazistych, a także kontrowersyjnych i z prawicy, i z lewicy. Nie ma co się tego bać. Naprawdę w Polsce jest jakiś taki fałszywy obraz, że Bruksela to jest jakiś Wersal, gdzie prawda nikt nie mówi i nie robi niczego kontrowersyjnego i że na tym tle polska polityka to jest jakiś dziki wschód. Jest dokładnie przeciwnie. Polska polityka jest relatywnie spokojna, relatywnie ułożona, a w Europie są prawdziwe walki, brutalne rozgrywki, rozgrywki wywiadowcze, korumpowanie europosłów, lobbying na niespotykaną w ogóle w Polsce skalę, często rażąca niekompetencja, często rażące skrajne ideologie. Sam to widziałem, jak byłem w Parlamencie Europejskim. Ja nie wyobrażam sobie, żeby na przykład na biurze którejś z grup politycznych w Polsce, w polskim Sejmie, ktoś powiesił flagę ze swastyką albo z sierpem i młotem. Ale widziałem coś takiego w Parlamencie Europejskim. Więc pani redaktor, tak to wygląda. I my się przestańmy przejmować, bo my się za bardzo wszystkim przejmujemy, co sobie ktoś zagranicą.
To jeszcze pomyśli. Pytanie o innego waszego europosła, Stanisława Tyszkę. Mandat trafił także do lidera Dolnośląskiej Listy Opolsko-Dolnośląskiej.
Tak jest.
Czy my, słuchacze, ale także Dolnoślązacy, mamy pewność, że będzie działał w interesach naszego regionu? Bo jednak jest to osoba związana z Warszawą.
Pani redaktor, przeciwstawianie sobie europosłów ze względu na region, z którego zostali wybrani, jest moim zdaniem nieporozumieniem. W Unii Europejskiej nikt się nie zajmuje Dolnym Śląskiem albo Warszawą. Co więcej, w Unii Europejskiej nikt się nawet nie zajmuje specjalnie Polską, niestety.
To przykre, co pan powiedział, panie marszałku.
Słucham?
Przykre, co pan powiedział w tym momencie.
Staram się przekazać w krótkim wywiadzie jak najwięcej.
Prawdę, prawdy, rozumiem.
To za swój obowiązek. Jeżeli dysponuję informacjami, które mają wpływ na los polskich obywateli, to uważam jako polski polityk, że moim obowiązkiem jest się tymi informacjami dzielić, żebyśmy wszyscy mieli właściwe zrozumienie spraw. Mm-hmm. To, że polskie rolnictwo w drodze już dwukrotnie przedłużanego rozporządzenia o otworzeniu rynków unijnych bez żadnych ograniczeń na produkty z Ukrainy zostało poświęcone, to wynika z tego, że nikt wcześniej tego nie sprawdził, nie policzył, a jak już wiedzieli, że polskie rolnictwo traci, to stwierdzili, że ich to nie interesuje i że straty ma pokryć polski rząd. To, że polska branża przewozowa zaczęła bankrutować z tego samego powodu, ich po prostu zwyczajnie nie obchodzi. Nie zamówili w tej sprawie żadnych analiz ekonomicznych przed podjęciem decyzji. Wiemy to bezpośrednio z rozmów polskich przewoźników z urzędnikami z Komisji Europejskiej. I wiemy to od osób, które uczestniczyły w tych rozmowach. Więc realia wyglądają tak, pani redaktor, że w Brukseli nikt nie interesuje się polskimi interesami, póki my nie zainteresujemy się nimi sami.
To my interesujemy się teraz.
Różnica, czy jakiś poseł wychował się w mieście X albo Y, został wybrany z miasta Z, jest naprawdę kompletnie bez znaczenia. Jesteśmy jeden z niewielu państw Unii Europejskiej, które w ogóle podzieliło sobie kraj na okręgi wyborcze. W większości państw w Europie jest jeden okręg wyborczy, który obejmuje cały kraj. I gdybyśmy mieli taki system, być może byłoby to tak samo dobre albo nawet lepsze, bo po prostu byłoby dużo prościej wybierać tych posłów do Parlamentu Europejskiego i moglibyśmy ich bardziej wybierać ze względu na kompetencje, a mniej bawić się w tą całą układankę, kto jest skąd.
Czy pan wicemarszałek Krzysztof Bosak mógłby być kandydatem prawicy na prezydenta, bo tak uważa poseł Konfederacji Witold Tumanowicz? Zdziwiłam się trochę tymi słowami, ale zapytam pana o to, czy mógłby pan uzyskać poparcie całej prawicy.
Dziwiła, skoro już raz reprezentowałem prawicowych wyborców w wyborach prezydenckich.
Ale tu chodzi także o Prawo i Sprawiedliwość. Czy jest na to gotowe?
No to moim zdaniem jest pytanie do wyborców, bo partia PiS to nie lubi konkurencji, to wiemy doskonale, byliśmy w kiedy rządziła.
Ale gdyby pan mógł uzyskać poparcie całej prawicy i wejść do drugiej tury wyborów na przykład prezydenckich, czy pan by się na to zdecydował, także pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości, jako prezydent, oczywiście po wygranych prawyborach z Mentzenem?
Pani redaktor, PiS wydaje mi się, że mnie nie rozważa, natomiast gdyby politycy tej partii chcieli te wybory wygrać i widzieliby wsparcie mojej kandydatury jako ścieżkę do takiej wygranej, no to ja jako kandydat nie obiecywałbym i nie gwarantowałbym nic innego niż twardą walkę w każdej sprawie o polskie interesy, o polską rację stanu. I tutaj uważam, że jestem tym naprawdę uczciwy, dlatego że swoje poglądy prezentuje otwarcie publicznie w życiu politycznym od 20 lat. Praktycznie żadnej kwestii istotnej ich nie zmieniłem. One moim zdaniem są akceptowalne dla przeciętnego wyborcy PiSu, to znaczy zawsze były antykomunistyczne, zawsze były propolskie, zawsze były patriotyczne, zawsze były oparte na szacunku dla praw normalnych Polaków i niepoświęcaniu ich na rzecz czy to kapitału zagranicznego, czy jakichś układów, które rządzą w Polsce i walki z wszelkimi patologiami. Ja pamiętam, jak się PiS zaczynał w 2001 roku, to miała być walka z patologiami, to miała być walka z niesprawiedliwością, z korupcją. No niestety od tego czasu wydarzyło się parę rzeczy, które trochę zmieniają tą perspektywę, natomiast moim zdaniem dziś te wszystkie po prostu postulaty próbujemy my realizować, uzupełniając je oczywiście o postulaty suwerennościowe, bo PiS był zawsze partią prounijną, która popierała akcesję, popierała traktat lizboński, popierała centralizację całego szeregu polityk europejskich, które już wymieniałem na początku wywiadu, szczególnie w wymiarze gospodarczo-energetycznym. My się byliśmy zawsze tu przeciwni. No i PiS w okresie swoich rządów był partią proimigracyjną, w tym sensie, że wpuścił największe liczby legalnej imigracji zarobkowej, jakie kiedykolwiek w historii Polski widzieliśmy od czasu osadnictwa królów w czasach I Rzeczpospolitej. Natomiast my oczywiście tu jesteśmy bardzo ostrożni i sceptyczni. Uważamy, że trzeba uczyć się na błędach Zachodu i byśmy w życiu nie wpuścili takiej fali imigracji, jaką wpuścił premier Morawiecki. Zresztą jeżeli chodzi o ochronę przed nadużyciami, to gdzieś z prac Komisji Wizowej widzimy, że ona była też iluzoryczna i wiedzieliśmy już to wcześniej i próbowaliśmy ostrzegać, ale mało kto chciał nas słuchać, bo wiadomo, że wszyscy byli podzieleni albo że PiS zły, albo że PiS dobry, a mało kto chciał patrzeć, jak PiS rządzi, prawda? To jest taki trudny temat, że trzeba wejść w szczegóły, a w Polsce mało kto lubi wchodzić w szczegóły. Więc
na te szczegóły nie mamy czasu.
Ja uważam, że rolę kandydata prawicy na prezydenta mógłbym spełnić, natomiast to nie jest kwestia niestety w Polsce kompetencji, to jest kwestia często układów partyjnych i na te układy, szczególnie w PiS-ie, ja nie mam żadnego wpływu, ponieważ jestem całkowicie poza tą partią i do niej nie aspiruję, tylko my tworzymy alternatywę dla prawicowych wyborców. No ale to już jakby zobaczymy, kogo PiS wyłoni, bo...
No także u was po wyborach, prawda? Bo będzie pan walczył.
Można, jeżeli PiS wyłoni słabego kandydata, to można z nim po prostu wygrać w pierwszej turze. To jest oczywiście trudne, trzeba to przyznać, dlatego że ta partia ma ciągle dość wysokie poparcie. Natomiast w mojej ocenie to nie jest niemożliwe.
Jeszcze jeden temat, który chciałabym z panem marszałkiem poruszyć. Jest pana ojcem dwójki dzieci obecnie. Czy wyobraża sobie... Przepraszam, trójki.
Już trójki.
Czy wyobraża pan sobie, marszałek, że jego dzieci będą miały mniej lekcji, godzin religii w szkole?
Jestem w stanie sobie to wyobrazić i obawiam się, że niestety, jeżeli ten rząd postanowił sobie coś takiego, to może to zrealizować.
Czy resort edukacji minister Barbara Nowacka walczy dziś z Kościołem? Tak jak twierdzi chociażby były wiceminister resortu pan Dariusz Piątkowski?
No pewnie trochę tak. Jeżeli zapowiada takie ruchy, to trudno to inaczej nazwać niż w ten sposób.
A czy związki partnerskie zostaną przeforsowane jeszcze w tej kadencji Sejmu, zdaniem pana?
Wszystko zależy od tego, kto wygra wybory prezydenckie. Jestem przekonany, że obecny prezydent, mam nadzieję, żadnych takich związków nie podpisze. Natomiast jeżeli wygra prezydent centrolewicy, no to już pójdzie z górki, bo oni będą uchwalać kolejne ideologiczne projekty w Sejmie, a prezydent związany z nimi będzie je po prostu podpisywał, tak? Natomiast Trybunał Konstytucyjny, nawet jeżeli by orzekał, że coś jest niezgodne z konstytucją, to wiemy dobrze, że w tej chwili w wyniku tych konfliktów wokół nominacji do Trybunału Konstytucyjnego po prostu nie jest respektowany przez wszystkie siły polityczne i obecny rząd ma takie podejście, że ten Trybunał Konstytucyjny to tak naprawdę jego wyroki ich nie obowiązują. Więc obawiam się, że jeżeli przegramy wybory prezydenckie, to oni mogą pouchwalać najróżniejsze wariackie czy lewicowe projekty i takie bardzo zaangażowane ideologicznie. I póki
aborcja również?
Większość...
Na jesień, tak jak zakłada pani Żukowska?
Niestety myślę, że tak. Ja nie widzę tam jakichś szczególnych hamulców. Jedyna nadzieja w tym, że część posłów PSL i może otrzyma na Hołowni okaże się względnie, że tak powiem, względnie konserwatywna. Może też paru w Platformie, tam na przykład na głosowanie ostatnie, które było o aborcji, kilku posłów Platformy nie przyszło.
Tak.
Natomiast powiedziałem, presja jest bardzo duża, bo to jest presja z zagranicy i z różnych organizacji bardzo mocowicie dofinansowanych, pozarządowych i z mediów i z central partyjnych, więc mi się wydaje, że oni mogą przegłosować bardzo wiele projektów w Sejmie. I w tej chwili tylko dlatego ich jeszcze nie zgłaszają, że wiedzą, że prezydent by to wetował. Także my musimy być przygotowani na to psychicznie, że ja to już wiele lat temu przewidziałem, nie chwaląc się, obserwując rządy Zapatero w Hiszpanii i tak przypuszczałem, że my też przez taki czyściec będziemy musieli w Polsce przejść, ponieważ jako społeczeństwo niestety jesteśmy zbyt naiwni i zbyt beztroscy i wybieramy sobie takie partie, które wyznają takie idee, więc nie ma żadnego bezpiecznika w polskiej demokracji, żeby to się nie stało. Natomiast ja mam nadzieję, że my to wszystko później odkręcimy. To znaczy, że po prostu siły zdrowe, propolskie, bardziej konserwatywne wygrają wybory, że Polacy zobaczą, że to wszystko nie prowadzi do niczego dobrego. Zresztą już to widać w tej chwili po tym, jak można by powiedzieć, upada ochrona polskiej granicy, tak? W wyniku działań ministra sprawiedliwości Bodnara, w wyniku jakiegoś niezdecydowania czy złego zarządzania członków rządu odpowiadających za wojsko i za służby. Myślę, że Polacy już to widzą, że bezpieczeństwo w Polsce spada i mam nadzieję, że wyciągną z tego wnioski.
To na rozróżnienie. Ma pan marszałek czas na oglądanie Euro? Czy też przynajmniej zobaczenie gry biało-czerwonych?
Na razie niestety nie, natomiast mam nadzieję, że jeszcze jakieś mecze obejrzę.
Ten z Austrią uda się panu?
Będę próbował.
A wicemarszałek znajdzie czas na odpoczynek w wakacje?
Na pewno, natomiast my posłowie nigdy do końca nie wiemy, kiedy te wakacje wypadną, dlatego że teoretycznie mamy zaplanowane posiedzenie Sejmu, ale praktycznie prawie co roku w ostatniej chwili następują jakieś zmiany, więc to jest trudno planować odpoczynek, plus oczywiście mamy dynamikę wydarzeń politycznych, które powodują to, że czasem nawet jak się gdzieś wyjedzie, to ostatecznie wisi się na telefonie i trzeba jakimiś sprawami zarządzać albo je konsultować. Ale
no bo w rozmowie Radia Rodzina na antenie, prawda?
Odpoczynek jest niezbędny, żeby zregenerować siły, także szczególnie ze względu na moją rodzinę, trójka moich dzieci, żona też potrzebuje tego wypoczynku, także będziemy go szukać.
Do tego spokoju i odpoczynku wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji, był dziś naszym porannym gościem. Życzymy dobrego dnia, panie marszałku.
Dziękuję bardzo, pani redaktor. Pozdrawiam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy i życzę dobrego dnia.
Dobrego dnia życzymy.